Ciotka jednego z moich kolegów na Podhalu jest odpowiedzialna za jedną z kaplic dojazdowych. No i przygotowuje tam co tydzień to wszystko, co jest potrzebne do mszy świętej, chleb, wino, księgi liturgiczne i tak dalej. Kaplica ta ma taką specyfikę, że nie ma tam tabernakulum. W związku z powyższym przed mszą świętą minutę jej zadaniem było też spytanie się wszystkich, którzy się już tam zebrali, kto pójdzie do Komunii Świętej. Więc klasycznie wychodziła przed ołtarz, to kto do Komunii Świętej, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty? Ty Pana Jezusa chcesz dostać? Ty guzik dostaniesz, nie Pana Jezusa. A innym razem mówi jednej, tak, worek Panów Jezusów żeś zjadła, a gorszaś niż wszystkie diabły. I może też być trochę tak z nami, to tak w przeddzień uroczystości Bożego Ciała, nie? Że już ten worek Panów Jezusów żeśmy zjedli, cytując właśnie tę kościelną z Podhala, a gorszyśmy niż wszystkie diabły. Może być tak, że dopiero co wróciłem z mszy świętej, a w domu po prostu ze mną jest nie do wytrzymania. I człowiek się tak zastanawia, jak to jest. Przecież chcę. Przecież w miarę regularnie staram się chodzić do spowiedzi, w miarę regularnie staram się iść na mszę świętą. Mam dobre intencje, mam dobre motywacje, staram się robić jakieś postanowienie, staram się o jakieś dobre czyny, staram się o jakąś ascezę, a gorszym niż wszystkie diabły. Jak to jest? I zaczynamy się zastanawiać, czemu taki właśnie paradoks? Że chcę dobra, ale ono mi nie wychodzi. Że doświadczamy tego, co mówi święty Paweł w jednym ze swoich listów, nie czynię dobra, którego chcę, ale zło, które mi się narzuca. Czynię zło, którego nie chcę. I doświadczamy w sobie takiej przedziwnej tendencji właśnie do tego, że grzeszymy. Przecież powinno być, tak by się mogło wydawać, tak, że skoro jestem do spowiedzi, skoro jestem w Komunii Świętej, przyjąłem Komunię Świętą, skoro jestem w łasce uświęcającej, no to czego chcieć więcej? To trochę jak samochód, który przecież ma już paliwo, wszystkie części są sprawdzone, przegląd został zrobiony, a on dalej nie chce jechać. Co takiego jest paradoksalnego w nas? Czy jest coś takiego, że czynię to dobro, którego nie chcę, czynię to zło, którego nie chcę, a nie robię dobra, którego chcę? Doświadczamy w sobie właśnie tego paradoksu, tego pewnego zranienia naszej ludzkiej tożsamości, naszej ludzkiej natury. Tego zranienia, które jest powszechnym doświadczeniem nas wszystkich. Które nauka Kościoła określa mianem grzech pierworodny. Grzech, który jest naszym stanem, grzech, który opisuje nas jako ludzi. Bo patrząc na człowieka, można widzieć go w rozmaity sposób. Są tacy, którzy zobaczą człowieka hiper i super optymistycznie, widząc, że tak, to jest korona stworzenia, to jest najbardziej inteligentna istota we wszechświecie. Jesteśmy w stanie zdobywać kosmos, postawiliśmy już nogę na Księżycu, teraz mamy sztuczną inteligencję, która wszystko jest w stanie za nas zrobić. Rozwój technologiczny jest ogromny, więc jesteśmy super. Tylko się rozwijamy. Stać nas na wielkie rzeczy. Może być też tak, że patrzymy na nas jako na ludzi bardzo negatywnie. Zgodnie z tą maksymą, która mówi człowiek człowiekowi wilkiem. Każdy człowiek z natury jest egoistą. Mamy nawet gen. Jest taki jeden myśliciel współczesny, który właśnie mówi, że mamy gen egoizmu. To znaczy z natury jesteśmy egoistami. To znaczy zawsze, zawsze wybieramy siebie. I to jest coś, co jest dla nas naturalne. A kiedy nie wybieramy siebie, to nie jest coś naturalnego. Więc możemy na człowieka popatrzeć super pozytywnie i optymistycznie, nie widząc w nim żadnej zmarszczki ani skazy. Możemy na niego popatrzeć bardzo negatywnie, widząc, że człowiek człowiekowi jest wilkiem i że dla siebie jesteśmy egoistami. I to jest cud boski, jeżeli tymi egoistami nie jesteśmy. Ale to byłoby zbyt proste. Bo jesteśmy istotami paradoksalnymi. I między tymi dwoma skrajnościami, super optymistyczną, a super pesymistyczną, mamy tą chrześcijańską wizję na człowieka, która pokazuje tego człowieka w perspektywie Bożego objawienia. Dlatego, że na człowieka możemy patrzeć z rozmaitych stron. Popatrzy biologii, popatrzy na komórki, na krew, na stan zdrowia. Popatrzy fizyk, zobaczy, jakie mamy przyciąganie ziemskie. Popatrzy psycholog i zobaczy, co nam w duszy gra. Każdy będzie próbował uzasadnić pewne rzeczy. Popatrzy socjolog, widząc, jak się zachowujemy w grupie. Ale też popatrzy na to teolog. I będzie próbował powiedzieć, jak na nas ludzi patrzy Pan Bóg. Co wiemy na temat tego, jak patrzy na nas Pan Bóg. Psalm 8 mówi o Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Psalm 8. I to jest paradoks Bożego objawienia, że ten człowiek, jak czytamy w Księdze Rodzaju, jest koroną stworzenia. Jest przez Pana Boga chciany. Jest przez Pana Boga stworzony z namysłem. Jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I tylko o człowieku w tym poemacie o stworzeniu powiedziane jest, że jest bardzo dobry. Wszystkie inne stworzenia są dobre, a tylko człowiek jest bardzo dobry. Więc te pierwsze rozdziały Pisma Świętego Starego Testamentu nam pokazują, że człowiek nie jest przypadkiem, nie jest jakimś tak naprawdę wynikiem jakichś zbiegu okoliczności, ale jest chciany, jest pragniony przez Boga, jest przemyślany. Mężczyzna, kobieta są przemyślani przez Pana Boga i są dobrzy, są bardzo dobrzy. Więc to jest ta perspektywa antropologii, czyli nauki o człowieku, perspektywa Boga na człowieka, która jest pozytywna. I Pan Bóg stwarza człowieka też po to, żeby był we wspólnocie z Nim. Do jedności z Panem Bogiem, do wspólnoty, do komunii. Do tego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Taka jest Boża gdzieś ekonomia, taki jest Boży pomysł na człowieka. Każdy z nas gdzieś szuka tych swoich celi, stawiamy sobie rozmaite te cele, chcemy zawsze trafiać do celu. Ale tym celem ostatecznym każdego człowieka stworzonego przez Pana Boga jest zjednoczenie z Nim. Jest wspólnota z Nim. Jest kochanie Go i bycie przez Niego kochanym. Więc patrząc na tą perspektywę człowieka, z perspektywy Bożego objawienia, ta wizja jest pozytywna. Ta antropologia, mowa o człowieku jest pozytywna. Do czasu. Do czasu, kiedy wchodzi słabość, kiedy wchodzi grzech. Grzech i zło. Bo odpowiedź Bożego objawienia na pytanie, nad którym głowili się wielcy filozofowie i głowią się od starożytności do dzisiaj, odpowiedź na pytanie, skąd jest zło? W tej perspektywie Bożego objawienia brzmi z czynu człowieka. Pan Bóg chce nas dobrych, Pan Bóg nas stworzył dobrymi, Pan Bóg nas przeznacza do wspólnoty z Nim i to jest nasz cel ostateczny. I wszystko byłoby proste, gdyby nie to zło. I teraz jest pytanie, co z tym złem możemy zrobić? Każdy z nas go doświadcza. Każdy z nas doświadczył już w życiu rozmaitych zranień. Każdy z nas ich doświadcza cały czas. Każdy z nas gdzieś też rani, świadomie bądź nieświadomie. Kiedy świadomie, to jesteśmy w stanie sobie to gdzieś uzasadnić, ale kiedy dzieje się to nieświadomie albo kiedy robimy zło, którego nie chcemy i sami się później dziwimy, no jak to jest? Przecież ja tego tak naprawdę nie chciałem. No to próbujemy się sobie zadać pytanie, no to jak to z tym z nami jest? Czy jest możliwość, żebym się tak zmobilizował w sobie, przez ćwiczenie, przez pracę nad sobą, przez samodyscyplinę, przez codzienną rutynę, przez środki modlitwy, przez ascezę, przez samokontrolę, samodyscyplinę, żebym już w ogóle nie grzeszył. Czy to jest możliwe, że się zbiorę i rzeczywiście już będę taki, że mnie można na ołtarzu postawić, można mnie okadzić, trochę podmalować złotem i będzie święty Józef, Andrzej, Bartosz, Łukasz. Czy jestem w stanie to zrobić? I na przełomie IV i V wieku pojawił się taki myśliciel Pelagiusz. Pelagiusz to był mnich, który pochodził najprawdopodobniej z wysp brytyjskich. Z nich, z tych wysp przychodzi do Rzymu, przychodzi też do północnej Afryki. To był zakonnik, czyli praktykował wszystkie te środki ascetyczne i modlitwę, i post, i pracę nad sobą. I zaczyna mówić tak, tak, jak się zmobilizuje, jak się zmobilizujesz, to jesteś w stanie być doskonały. Jak się rzeczywiście zbierzesz w sobie, to jesteś w stanie też osiągnąć to, że nie będziesz grzeszył, tylko musisz chcieć, musisz się zmobilizować. Taka jest perspektywa Pelagiusza, zakonnika, mnicha, doświadczonego w ascezie, której żyje już lata, lata, lata. Ale to prowadzi Pelagiusza do dalszych wniosków i do dalszego rozumowania na temat tego, jak wygląda nasza ludzka kondycja. Skoro tak jest, że my grzeszymy, robimy złe rzeczy, to byłoby niesprawiedliwością, żeby Pan Bóg nas karał za rzeczy albo za czyny, których nie popełniliśmy. W związku z powyższym, tak jak zgodnie z co mówi Pismo Święte, że każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny, taka jest Boża perspektywa, więc jestem odpowiedzialny tylko za to, co ja sam zrobię. Ale idąc dalej, to prowadzi Pelagiusza do pytania też o dzieci. Pytania o los dzieci, które umrą bez chrztu. To są dzieci, które przecież nie popełniły żadnego grzechu. Przecież nawet te trzylatki czy czterolatki, jak robią coś, co krzywdzi, rani, w większości wypadków są nieświadome. W związku z powyższym możemy mieć stuprocentową pewność, że nieważne, czy ochrzczone dzieci, czy nieochrzczone, wszystkie pójdą do nieba, bo nie popełniły grzechów. W związku z powyższym, to już są dalej idące konsekwencje tego stanu rzeczy, jest tak, mówi Pelagiusz, że gdybyśmy nie zgrzeszyli, bo jesteśmy w stanie nie grzeszyć, to jesteśmy w stanie wejść do nieba sami. W butach do nieba wręcz, nie? W związku z powyższym to prowadzi do dalszych konsekwencji. Gdyby takie dziecko już tak wzrastało, żeby nie grzeszyło i zmarło też w wieku jakimś młodym i idzie do nieba bezpośrednio tak, jak chce tego Pelagiusz, no to my nie potrzebujemy tak naprawdę Pana Jezusa. Nie potrzebujemy Jego łaski. Bo jak się zaprę i zmobilizuję rzeczy, tylko muszę się zmobilizować, to ja jestem w stanie sam wejść do nieba. I na to odpowiada od razu Augustyn, który jest nazywany doktorem łaski, biskup z Kartaginy, i mówi: halo, halo, to nie tak jest. Dochodzisz do błędnych wniosków. Jeżeli tak mówisz, to myślisz, Pelagiuszu, że nie potrzebujemy łaski Pana Boga. Że ona nam jest potrzebna jak umarłemu kadzidło. Że ta łaska Pana Boga to jest piątego uwozu, że my jej nie potrzebujemy. Bo sam, jak się zmobilizuję, to mogę być święty. Mogę być doskonały. I odpowiada Pelagiuszowi: halo, to nie jest tak, że ten chrzest dzieci jest niepotrzebny. To jest praktyka, którą znali już apostołowie. To jest realizacja tego, co mówi Pan Jezus: idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest to, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, że chrzcili się ci, którzy przyjmowali wiarę razem z całym swoim domem, czyli razem ze swoimi dziećmi. I Augustyn zaczyna bronić tego, że ten chrzest dzieci jest potrzebny. I zaczyna mówić tak, one potrzebują chrztu na odpuszczenie grzechów, bo taka jest formuła w wyznaniu wiary. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. O tym mówi Chrystus. Udzielajcie im chrztu na odpuszczenie grzechów. Ten chrzest jest na odpuszczenie grzechów. I Pelagiusz też inaczej patrzy na te możliwości człowieka. Podczas gdy Augustyn inaczej patrzy na możliwości człowieka. Podczas gdy Pelagiusz mówił, mogę się zebrać sobie, zmobilizować, żeby nie grzeszyć. Augustyn, który sam doświadczył wielu upadków i doświadczył działania łaski Pana Boga, doświadczył tego, że tak naprawdę ta łaska Pana Boga go wyciągnęła z życia grzesznego, ta łaska Pana Boga go przyciągnęła i ta łaska i ten dotyk Pana Boga sprawił, że on się ochrzcił, został duchownym, został biskupem. Ta łaska w nim sprawiła, że był w stanie żyć święcie w którymś momencie swojego życia, choć prowadził życie grzeszne. I Augustyn, mając też to doświadczenie łaski Pana Boga, która go przemieniła, mówi nie, Pelagiusz, nie masz racji. Nie jesteś w stanie sam się dojść do takiego poziomu, do takiego stanu, żebyś nie grzeszył. Potrzebujesz łaski. Dzieje się to tylko i wyłącznie z łaską. To nie dzieje się dlatego, że się zmobilizujesz. Dzieje się tak dlatego, że Pan Bóg cię w tym wspiera. I Augustyn w ten sposób w odpowiedzi na Pelagiusza, na jego myśl, że jestem w stanie żyć bezgrzesznie, rozpoczyna całą naukę na temat łaski. Rozpoczyna mówić i rozważać o tym, że ta łaska Boża, ta pomoc Pana Boga, to właśnie ona sprawia, że ja jestem żyć święcie. To właśnie ona sprawia, że ja jestem w stanie się zmobilizować do dobra. To właśnie ta łaska Boża sprawia, że ja jestem w stanie nie grzeszyć. Nie moje siły, ale Jego łaska. I w taki sposób dochodzi do kontrowersji pelagiańskiej właśnie w V wieku, która z jednej strony jest sporem o chrzest dzieci, o jego zasadność, ale z drugiej strony i przede wszystkim jest sporem o łaskę. Bo Augustyn mówi właśnie to, czego my wszyscy doświadczamy. Nie czynię dobra, którego chcę, czynię to zło, którego nie chcę. Nieszczęsny ja człowiek, mówi święty Paweł. I Augustyn, rozważając na temat potrzeby łaski, rozważając na temat potrzeby łaski do zbawienia także dzieci, które nie popełniły jeszcze żadnego czynu złego, zaczyna rozważania na temat grzechu pierworodnego. I Augustyn zaczyna się zastanawiać, jak to jest właśnie, skoro Pan Bóg stworzył nas dobrych, bo tak czytamy w Piśmie Świętym, ale mamy tą paradoksalną tendencję do zła, to dlaczego tak jest? I Augustyn zaczyna mówić, jest tak właśnie dlatego, że grzech wszedł na świat. Jest tak dlatego, że od pierwszego grzechu, który pojawił się na ziemi, to zło się rozpanoszyło w nas wszystkich. I Augustyn zaczyna mówić tak, że ten pierwszy grzech, jaki pojawił się w historii świata, on wywraca cały porządek świata do góry nogami. On sprawia, że ten człowiek, który w pierwotnym zamyśle Pana Boga był przeznaczony do wspólnoty z Nim, nie jest w stanie tej wspólnocie trwać. Ten grzech sprawia, że Adam, który w swoim stworzeniu dostał od Pana Boga łaskę, przyjaźń, tą więź z Bogiem, żeby trwał w tej więzi z Nim, ten grzech, to zło sprawia, że Adam już, człowiek, nie ma tej pomocy. Więc człowiek według Augustyna, z racji tego pierwszego grzechu, wszyscy ludzie zostają pozbawieni tej łaski, która była przewidziana dla wszystkich. I co więcej, mówi Augustyn, ten pierwszy grzech ma tak potężne konsekwencje, że on zmienia naszą naturę. On zmienia, można by było dzisiaj powiedzieć, nasze DNA. On sprawia, że my mamy teraz tendencję do grzechu. Że my nie potrafimy inaczej. Że w naturalny sposób nas ciągnie do zła. I Augustyn właśnie tą tendencję w nas nazywa pożądliwością. Właśnie tą paradoksalną tendencję do tego, że mimo że chcę dobrze, to czynię źle. I Augustyn mówi, nasza natura jest chora. Nasza natura jest zepsuta. Nasza natura ludzka jest wykrzywiona. Ona była dobra. Ale jeżeli dzisiaj wszyscy doświadczamy tego, że mamy tą łatwość do grzeszenia, to gdzie był ten moment kluczowy, który tę naturę ludzką zmienił? I odpowiada, ten moment kluczowy to pierwszy grzech. To jest ten moment, w którym należy szukać tej zmiany, radykalnej zmiany naszego stanu. I teraz z tego powodu, że Augustyn nazywa tą tendencję do zła pożądliwością, jest też tak, że mamy też taką łatwość do uproszczenia tego, czym jest ta tendencja do zła, czym jest ta pożądliwość. W filozofii starożytnej było tak, chociażby Platon widział człowieka w taki sposób, używał takiego obrazu woźnicy, który reguluje wóz z dwoma koniami. I mówi Platon, to było znane Augustynowi, mówi Platon, że ten woźnica to jest rozum. I ten rozum musi ujarzmić te dwa konie, które odpowiadają z jednej strony temu, co w nas jest, z jednej strony pożądliwości, dążenia też i pociągu seksualnego, a z drugiej strony gniewliwości, czyli tej tendencji do tego, że się, albo tego, co w nas jest, że jak się zdenerwuję, to podnosi się we mnie adrenalina, tak dzisiaj powiemy, to jestem w stanie się tak zmobilizować, żeby ochronić siebie, ochronić mi najdroższych, że dzieje się to w jakiś sposób półautomatycznie, że ja tego nie do końca kontroluję. I Platon mówi, że właśnie rozum musi kontrolować i z jednej strony tą siłę popędu, a z drugiej strony tą siłę gniewliwości. I Augustyn, mając ten obraz człowieka, konstrukcji człowieka, ducha człowieka, zaczyna w taki łatwy sposób mówić, że właśnie ta pożądliwość, ona jest zepsuta i nieuporządkowana. Że to jest w nas źródło tego, że my grzeszymy. On sam doświadczył też wielu grzechów w sferze seksualnej i dlatego też widzi, że to jest właśnie to miejsce w nas, które jest gdzieś uszkodzone, które gdzieś sprawia też nam tak wiele trudności, z którym często też sobie nie radzimy. I ta koncepcja Pelagiusza o tym, że jesteśmy w stanie sami dojść do doskonałości, zostaje przez Kościół odrzucona. I Kościół mówi tak, ta interpretacja Augustyna jest prawdziwa. Jest tym, w co wierzy Kościół. I ta nauka o grzechu pierworodnym wydawałaby się bardzo negatywna i tak naprawdę pesymistyczna. Ale tak naprawdę nauka o grzechu pierworodnym to jest trochę jak w dywanie. Że mamy tę stronę, która jest przy ziemi, która w ogóle nie jest ciekawa, która jest jakimś splotem. I mamy tę stronę, która jest na wierzchu i która pokazuje to, co piękne. Bo ta nauka o grzechu pierworodnym to jest odwrotność nauki o tym, odwrotność prawdy o tym, że Jezus nas zbawia, że Jezus nam daje łaskę, że Jezus daje nam swojego Ducha Świętego po to, żebyśmy trwali w dobru. Bo sami z siebie mamy tendencję do zła. I potrzebujemy właśnie dlatego łaski Pana Boga, Jego siły, Jego pomocy, żeby właśnie dziadostwa i grzechu i zła nie robić. I w średniowieczu taki ważny myśliciel Tomasz z Akwinu, nawiązując i rozwijając naukę o grzechu pierworodnym, tą, którą przejął też od Augustyna, tą, którą Kościół gdzieś przyjął i w jakiś sposób stwierdził tak, taka jest kondycja człowieka z Bożego objawienia. Człowiek z natury swojej był dobry, taka była wizja Pana Boga. Człowiek otrzymał od początku łaskę, ale moment pierwszego grzechu jest tak ważnym momentem w dziejach historii człowieka, że człowiek te i wszyscy ludzie tę łaskę tracą. I dopiero potrzebujemy Zbawiciela, potrzebujemy Chrystusa, żeby na nowo tę łaskę mieć. Bo taka jest perspektywa Pana Boga na człowieka. Człowiek w łasce. Nieraz nam się tak wydaje, że ta łaska to jest taka już wisienka na torcie naszego życia. Że jak już wszystko mam, i już mam i zdrowie, i pracę, i rodzinę, wszystko już jest tutaj ułożone, to wtedy voilà, wisienka, łaska, prowadzę życie też duchowe. Ale dla Augustyna, Tomasza, dla tej Bożej perspektywy, jak patrzymy na człowieka, to tak nie jest. My, żebyśmy byli sobą, my potrzebujemy żyć w łączności z Panem Bogiem, potrzebujemy żyć w łasce, bo jak tego nie ma, to nie jesteśmy pełni sobą. Bo właśnie paradoksalnie jest tak, że mogę być sobą, mogę się zrealizować tylko wtedy, kiedy żyję w łasce, kiedy o nią walczę. Bo jak nie jestem w łasce, to nie jestem do końca sobą. Bo wizja Pana Boga na człowieka jest właśnie taka, że jestem we wspólnocie z Nim, jestem w łasce, jestem w więzi, w relacji z Bogiem, która sprawia, że jestem zdolny do rzeczy, których normalnie sam dla siebie, z siebie nie byłbym w stanie zrobić. I ta prawda o tym powołaniu do łaski, ona jest rozwijana też w średniowieczu. I Tomasz właśnie to pokazuje bardzo mocno, Tomasz z Akwinu, że właśnie dzięki tej łasce my jesteśmy w stanie być sobą. My jesteśmy w stanie się zrealizować. I Tomasz w jakiś sposób, patrząc też i rozważając ten temat pożądliwości, o której mówił Augustyn, on rozwija tę naukę i pokazuje bardzo ważną rzeczywistość. Mianowicie mówi tak, że należy rozróżnić tą pożądliwość, która w nas jest związana z seksualnością, z całą siłą przekazu życia, która jest naturalna. Bo w każdym człowieku ta chęć życia, przekazywania życia jest. I ona jest chciana przez Pana Boga. Coś tutaj się... Jest chciana przez Pana Boga. I to jest coś w nas naturalnego, normalnego. Ale Tomasz rozwija dalej i mówi... Jest ta pożądliwość, ta tendencja do grzechu, która nie jest naturalna, która nie jest już przez Pana Boga chciana. I ta tendencja do grzechu, ona nie obejmuje tylko sfery seksualności, ona obejmuje wszystkie nasze rzeczy, całe nasze życie. Ta tendencja do grzechu objawia się w tym, co my nazywamy siedmioma grzechami głównymi. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Że my mamy tendencję do tego, że widzimy, że jak pracuję nad pychą, żeby być trochę bardziej pokorny, no to zaczynam wieczorem podjadać słodycze. Albo wypić sobie, zaczynam pić lampkę wina. Jak zaczynam mówić, nie, dobra, nie jem tych słodyczy, no to zaczynam w którymś momencie już być leniwy, rozwalam się na kanapie i nic nie robię. Jak już zaczynam mówić, dobra, pomogę już tej żonie i coś zrobię w tym domu, żeby nie było cały czas, że leżę, no to znowu dobra, to zasłużyłem na lampkę wina. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że jak pracuję nad jedną jakąś swoją wadą, to wychodzi mi nagle druga wada. Że to jest trochę tak jak pożar. Że pali się z tej strony, zaczynam to gasić, no to mi się zaczyna rozpalać z tej strony. Zaczynam się ratować, żeby z tej strony już się nie paliło, no to znowu stamtąd się zaczyna palić. I to jest właśnie ta pożądliwość, to jest właśnie to, że my mamy tą tendencję do zła. Że nasza natura jest po prostu złamana, że jest chora. To jest to, co teologia gdzieś nazywa zarzewiem grzechu. Może jeszcze ktoś z Was pamięta w domu rodziców czy dziadków piece kaflowe, albo ktoś jeszcze może ma gdzieś. żeby łatwo i szybko rozpalić piec, najprostszą metodą jest wzięcie rozżarzonych węgli z miejsca, gdzie już się paliło. I wtedy na łopatce przenosi się właśnie te rozżarzone węgle z jednego pieca i umieszcza się w drugim piecu i wtedy szybciutko w tym drugim piecu można zapalić. To się nazywa zarzewie. I teologia mówi nam, używając właśnie tego obrazu, o zarzewiu grzechu, że w nas coś się cały czas pali. Że to jest coś, mamy tą tendencję do zła, która jest niebezpieczna. Że jak tylko nie czuwamy nad tym, to to wybuchnie. I nawet jak czuwamy nad jedną naszą wadą, to ona wyjdzie skądinąd, to zło. I to jest zarzewie grzechu, to jest to, o czym Augustyn mówił, że to pożądliwość, to jest to, co precyzuje właśnie Tomasz, pokazując i rozróżniając tą pożądliwość seksualną, naturalną, od tej tendencji do zła, która w nas jest. Bo natura ludzka, rozwijają teologowie w średniowieczu, jest chora. A dzisiaj ja bym porównał to do chorób przewlekłych. Cukrzyk. Czy cukrzyk jest w stanie szczęśliwie żyć? Jak weźmie sobie codziennie insulinę, to tak. Ale ma świadomość tego, że tę insulinę musi brać. I kiedy pilnuje tego poziomu cukru, to jest w stanie normalnie funkcjonować. Astmatyk. Wie, że ma duszności, ale kiedy bierze leki, kiedy bierze inhalację, to wie, że jest w stanie normalnie funkcjonować. Ciśnieniowiec. 180 znowu wyskoczyło, nie? Ale jak wezmę lekarstwa i pilnuję tego, to jestem w stanie nad tym zapanować. I w jaki sposób ten grzech pierworodny w nas to jest właśnie taka choroba, że my cały czas potrzebujemy brać stałych lekarstw, żeby funkcjonować normalnie, żeby być w tej równowadze. I tym lekarstwem właśnie na chorobę grzechu pierworodnego jest łaska. Że kiedy my żyjemy w łasce, my jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Jesteśmy w stanie żyć tak, że tego grzechu jest mało, albo niewiele, albo może nawet go już w ogóle nie będzie. Bo w średniowieczu powstała taka maksyma, że człowiek przez ten pierwszy grzech został złupiony z łaski, w tym co nadprzyrodzone, i został zraniony w tym co naturalne. Średniowieczni komentatorzy Pisma Świętego używali do tego obrazu tego człowieka, który leżał w pół żywy w drodze z Jerycha do Jerozolimy, którego minął lewita i kapłan, a którego spotkał Samarytanin. I średniowieczni mówią, ten Samarytanin to jest Chrystus. I ta oliwa, której on daje, żeby uleczyć tego półżywego człowieka, zranionego i złupionego, to jest łaska. Zranieni jesteśmy w naturze, bo mamy tą tendencję do zła, której w nas nie było. Rana, która ciągle się jadzi i którą ciągle trzeba opatrywać tym opatrunkiem łaski. I pozbawieni zostaliśmy, złupieni zostaliśmy z łaski, którą ten Samarytanin Jezus Chrystus na nowo nam przynosi. I to jest rzeczywistość grzechu pierworodnego w nas. Więc z jednej strony ta wizja, patrzenie na człowieka z perspektywy Bożej jest optymistyczne, jest dobre, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. On nas chce, On chce wspólnoty z nami, On chce, żebyśmy w tej łasce żyli. Ale z drugiej strony jest w nas ta choroba, jest w nas to zarzewie grzechu, jest w nas to zło, które nam się narzuca, którego nie chcemy i potrzebujemy lekarstwa. Bo trochę w naszej kondycji to jest trochę tak, jak w sytuacji też nowotworu. Że ktoś, kto przeżył nowotwór, kto się z niego wyleczył, funkcjonuje w miarę normalnie, ma świadomość, że to ognisko nowotworowe może znowu wybuchnąć. Że nawet jeżeli teraz żyje w recesji, to może być progresja choroby. I trzeba ciągłej kontroli, trzeba ciągłego sprawdzania i weryfikowania. I tak samo jest w życiu z łaską, z grzechem. Ten grzech to jest choroba w nas.
Ona jest. I potrzeba właśnie tego czuwania łaską. I co jest ważne w tej prawdzie o grzechu pierworodnym, to jest to, że ten grzech pierworodny to on opisuje przede wszystkim naszą ludzką kondycję. Że my mamy tendencję do zła. To jest główne znaczenie grzechu pierworodnego. Teologia to rozróżnia i mówi, że to jest peccatum originale originatum. Czyli stan zła w nas. I teologia rozróżnia to od pierwszego grzechu, który pojawił się w historii i który miał tak wielkie i zgubne konsekwencje. Od grzechu, który nazywamy grzechem Adama. Peccatum originale originans. I teraz jest ważna rzecz. Dlaczego tak dużo mówię o nas, o naszej kondycji? Bo tak naprawdę to jest najważniejsza rzeczywistość w nauce o grzechu pierworodnym. Rzeczywistość naszej ludzkiej kondycji, naszej natury, która bez łaski upada, która ma tendencję do zła, którego nie chce. I podkreślam to z całą mocą. Dlaczego? No dlatego też, że dzisiaj, kiedy już lepiej znamy historię, lepiej znamy też historię Ziemi, historię człowieka, jeżeli byśmy tylko wychodzili od tego pierwszego grzechu Adama i Ewy i nie zrobili właściwej reinterpretacji, to znaczy właściwego spojrzenia na to, co mówi nam objawienie Boże, właściwie tego nie zrozumiemy, to narażamy się na śmieszność. Dzisiaj, kiedy nauki szczegółowe, biologia, chemia, fizyka, historia, prehistoria, wykopaliska pokazują nam, że świat trwa od Wielkiego Wybuchu 14 miliardów lat, że człowiek na Ziemi jest setki tysięcy lat, 300 tysięcy lat się gdzieś pojawiają, że ta jest jakiś rozwój też tych form stworzeń człekokształtnych, że w którymś momencie zaczyna się człowiek, a wcześniej byli hominidzi. Więc jeżeli mamy cały ten warsztat tej nauki i patrzenia na świat, to ta historia o Adamie i Ewie może się nam wydawać błaha i naiwna. Jeżeli ją rozumiemy w sposób super dosłowny. Ale i tu mamy trudność z nauką o grzechu pierworodnym, bo ta nauka o grzechu pierworodnym przede wszystkim mówi o naszej kondycji dzisiaj, która jest niezaprzeczalna, bo wiemy jak jest. I mówi o tym, że ten nasz dzisiejszy stan i potrzeba łaski wynika z grzechu, jaki pojawił się na początku ludzkości. I teraz ważne jest to, żeby odpowiednio czytać Księgę Rodzaju i grzech Adama i Ewy. Dzisiaj gdzieś badania biblijne nam pokazują, że te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju są rozdziałami tak zwanymi etiologicznymi, które pokazują pewne przyczyny, źródła historii i rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Ale nie można ich do końca interpretować dosłownie, tak jak rozumiemy dzisiaj dziennik, jak rozumiemy dzisiaj historię. Ta opowieść o Adamie i Ewie z pierwszych kart Księgi Rodzaju mówi o tym, i to jest najważniejsze i objawione przesłanie Pisma Świętego, że zło nie pochodzi od Boga, że zło pochodzi od człowieka. Nie jesteśmy w stanie naukowo powiedzieć, jak to wyglądało. Plastycznie przedstawiamy, że pierwszy grzech, Adam i Ewa, hasają sobie po ogródku owocowym w sadzie i jedzą te jabłka. Ale taka wizja wydaje się po prostu dzisiaj naiwna dla współczesnego człowieka, a teologia nie jest naiwna. Teologia jest racjonalna. I dlatego też teologia nie ma wątpliwości co do tego, że nasz stan jest skomplikowany, mówiąc krótko, że mamy tą tendencję do zła. I dlatego mówi tak, to jest pewne, nasza kondycja jest trudna, ale źródło tej kondycji ma miejsce w czynie pierwszego człowieka. I odpowiedź dzisiaj brzmi, nie wiemy jak to do końca było. Wiemy tyle, że pierwszy człowiek zgrzeszył, że przeciwstawił się w sposób świadomy Panu Bogu. Jak w szczegółach, nie do końca jesteśmy w stanie to powiedzieć. Bo to jest ważne, żeby mieć świadomość tego, że ta nasza kondycja, nasz stan życia w grzechu pierworodnym, on nie jest przekleństwem Pana Boga. On wynika z tego wolnego czynu człowieka, jaki się pojawił. I ważne jest też to, żeby mieć świadomość, że ten grzech pierworodny w nas, czyli stan grzechu pierworodnego, trzeba rozumieć, jak mówi teologia, analogicznie. To znaczy, trzeba widzieć podobieństwo tego naszego stanu do każdego grzechu, jaki popełniamy aktualnego, ale równocześnie trzeba też mieć świadomość niepodobieństwa. Bo skutki, co jest podobne, kiedy grzeszę ciężki sposób, tracę łaskę i jestem winny kary wiecznej, jestem winny piekła. I kiedy żyję w stanie grzechu pierworodnego, kiedy jeszcze nie przyjąłem chrztu, to też z racji braku łaski zasługuję na piekło, z racji braku łaski nie jestem złączony z Chrystusem, nie jestem w relacji z Nim. I to jest to podobieństwo. Ale jest jeszcze większe niepodobieństwo, bo grzech pierworodny w nas to jest stan, to jest nasza kondycja. A grzech aktualny, każdy, który popełniamy, to jest akt, myśl, mowa, uczynek, zaniedbanie. Więc trzeba mieć świadomość, że grzech pierworodny, stan grzechu pierworodnego, kondycja nasza, to nie jest do końca, to nie jest konkretny czyn, to nie jest konkretny grzech. Więc teraz jest pytanie, co tak naprawdę daje chrzest? Co tak naprawdę dają sakramenty, skoro my tę tendencję do grzechu, do zła mamy? I odpowiedź jest taka, że dzięki chrztowi my już nie jesteśmy winni piekła. Dzięki chrztowi my żyjemy w łasce. Dzięki chrztowi jesteśmy w relacji z Bogiem. Czyli ten nasz stan na poziomie łaski przypomina ten stan pierwszy. Przypomina, jest podobny do tego, co Bóg dla nas chce. Wtedy wracamy w jakiś sposób do homeostazy, do równowagi, do tego, że jesteśmy w życiu łaski. I ta wina grzechu pierworodnego, to odłączenie od Pana Boga ustaje w momencie chrztu. Czyli wina dzięki chrztowi zostaje zmazana. Ale pozostaje w nas zarzewie grzechu. Pozostaje w nas ta tendencja do grzeszenia. Ona jest osłabiona dzięki Bożej łasce. My dzięki współpracy z łaską jesteśmy w stanie dojść do naprawdę pięknych, można powiedzieć, wyników. Albo do naprawdę pięknego życia, w którym tych upadków jest mniej i mniej. Ale mamy świadomość, że ta tendencja w nas jest. Tak jak diabetyk ma świadomość tego, że insulina sama się nie wyrównuje. Jak astmatyk ma świadomość tego, że duszności same nie ustaną. Tak samo my musimy mieć świadomość tego, że sami z siebie my zgrzeszymy. Bo jesteśmy zranieni w naturze i byliśmy złupieni z łaski. Dlatego tak bardzo tej Bożej łaski potrzebujemy. I prawda o grzechu pierworodnym nas podprowadza do tej pięknej i dodającej skrzydeł prawdy o Bożej łasce, że z tą Bożą łaską jesteśmy w stanie góry przenosić. Że z tą Bożą łaską jesteśmy w stanie być święci, że z tą Bożą łaską jesteśmy w stanie zwyciężyć z wadami i zdobyć cnoty. Dzisiaj gdzieś nie lubimy albo rzadko się używa tego słowa cnota pozytywnie. Ale co to jest cnota? To jest dobrze wypracowany nawyk. Nawyk do tego, że wstaję, do tego, że regularnie biorę się do pracy, że troszczę się o swoich najbliższych, że myślę o innych. Bo jeżeli nie wchodzimy w te cnoty, czyli w dobre nawyki, to wejdziemy w złe. Że bałaganie, że nie panuję nad swoimi nerwami, że mówię wszystko, co mi ślina na język przyniesie, że jestem złośliwy, że jestem uszczypliwy. I właśnie dzięki Bożej łasce my jesteśmy w stanie wypracować cnoty, dobre nawyki, a jeżeli z tą Bożą łaską nie współpracujemy, to będziemy, jak mówiła kościelna z Podhala, gorsi niż wszystkie diabły. Tyle.
Dziękujemy. Mamy taki zwyczaj, chwileczkę jeszcze, mamy taki zwyczaj zadania trzech pytań.
Bardzo dobrze, bo go nie będzie, bo zostaniemy uleczeni.
To w którym momencie ono jest usuwane?
W momencie przejścia z ziemi albo z życia ziemskiego do życia wiecznego.
Czyli osoby żyjące w czyśćcu już nie mają zarzutu?
Nie, bo już nie mogą grzeszyć. Tam już nie mam, w wieczności już nie ma możliwości grzechu.
Dobrze.
Proszę bardzo.
Współcześni moi tą opowieść traktują jak baśń z mchu i paproci. Chrześcijanie inaczej, bo są zmuszeni, bo są chrześcijanami. I okej, przyjmujemy, ale ponieważ to jest część Tory, chciałem zapytać, czy może wiadomo o księdzu, jak żyć interpretują.
Więc dlatego tak dużo miejsca położyłem na nasz stan dzisiaj, bo to są dwie możliwości wyjścia mówienia o grzechu pierworodnym. Można wyjść od Adama i Ewy i rzeczywiście stajemy się naiwni i tak naprawdę niewiarygodni dla współczesnego rozmówcy. A można wyjść z perspektywy, czyli od Adama i Ewy dojść do naszej kondycji dzisiaj, więc będziemy mieć tak zwane myślenie dedukcyjne, czyli od początku do końca. Albo można wyjść od naszej kondycji dziś i szukać jej źródeł. Więc wtedy będziemy mieć myślenie redukcyjne. I teraz ważna jest rzecz taka, że prawda o grzechu pierworodnym przede wszystkim mówi o tym naszym stanie dzisiaj. I to jest najważniejsze w niej. I Augustyn, kiedy rozwija swoją naukę o grzechu pierworodnym, taki ma punkt wyjścia. Moja kondycja dziś, że ja widzę w sobie tą tendencję do zła i kiedy zaczynam myśleć, dlaczego tak jest, odpowiedź daje mi objawienie, które interpretuję w taki sposób, że pojawił się grzech i ten grzech wychodzi od człowieka i ten pierwszy grzech ma tak potężne konsekwencje. I teraz, jeśli chodzi o interpretację właśnie tego pierwszego grzechu, który pojawił się w historii, czy w tradycji żydowskiej, czy w tradycji, czy powiedzmy też u Pelagiusza, tak, to jest pierwszy grzech, jak domino, nie? Że ono jest pierwszy ruch i całe domino, cała machina rusza. To widzimy w całych późniejszych dziejach właśnie w to, że pojawia się zabójstwo później, Kain i Abel, pojawia się grzech całej ludzkości przy Noem, pojawia się grzech, na który Pan Bóg odpowiada i on dotyka wszystkich w jakiś sposób. I ta tradycja żydowska nie widzi tak poważnych konsekwencji pierwszego grzechu. Ten grzech jest, okej, ale jest pierwszym w sekwencji. A tradycja chrześcijańska z Augustynem mówi, on jest nie tylko pierwszy sekwencji, ale on ma konsekwencje dla nas wszystkich. I on dotyka wszystkich, bo wszyscy potrzebujemy Chrystusa, wszyscy potrzebujemy zbawienia, a to zbawienie nam jest potrzebne, czyli wyzwolenie z grzechu jest nam potrzebne dlatego, że grzech dotyka wszystkich. I chociażby chociażbyśmy się jak zmobilizowali, i tak tym grzechem jesteśmy dotknięci.
To koncepcja żydowska jest bardziej przyjemna.
Oczywiście, ale czy bardziej realna?
Jeszcze jedno pytanie.
W kontekście jeszcze grzechu pierworodnego i zła, to pytanie, nie wiem, nie padło chyba to słowo, że oprócz tego, że zła, to jeszcze jest zły, czyli szatan. Nie padło to stwierdzenie, że było, że to jest w człowieku, że sprzeciwienie się woli, ale człowiek został jakby według opowieści biblijnej nakłoniony do grzechu przez szatana.
Zgadza się i dlatego ten grzech też ma takie konsekwencje, że człowiek pierwszy był wzmocniony tą Bożą łaską, czyli miał supermoce, to czego my nie mamy, czym sami z siebie. I dlatego te konsekwencje są tak ogromne. I ten zły istnieje rzeczywiście. I on o tyle ma łatwiej z nami, że my te tendencje do grzechu mamy w naturze, bo jesteśmy zranieni. Adam tej tendencji nie miał. Więc o tyle ten grzech jego jest też poważniejszy, że on żył w łasce i on nie miał zarzewia grzechu. On nie miał tej tendencji do grzeszenia, bo ona nie jest naturalna. Ona dopiero przychodzi po grzechu pierworodnym. Dlatego ten pierwszy grzech ma tak wielkie konsekwencje i dlatego też złemu było łatwiej kusić pierwszego człowieka niż nas, bo z nami ma o wiele prościej.
Słuchajcie, to tyle. Myślę, że nie będziemy męczyć więcej naszego rozmówcy. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, na sali pojawią się osoby z numerkami. Zapraszamy do uczestnictwa w małych grupach. Jeszcze na koniec chcemy zachęcić do zabrania materiału właśnie na to następne spotkanie, które będzie we wrześniu. Jakby każdy zabrał po dwa plakaty, po kilka ulotek, no to będziemy w stanie rozmieścić nasze materiały, tak naprawdę wszystkie, które będziemy chcieli zareklamować następne spotkanie. Oddaję głos Andrzeju jeszcze Tobie.
Ja tak sobie myślę, że doświadczamy wszyscy konsekwencji tego grzechu i chciałbym, byśmy teraz stanęli w takiej modlitwie, dziękując księdzu za konferencję, ale przede wszystkim Panu Bogu za to, że rozjaśnia nam tą kondycję, w której jesteśmy, ten stan, tą sytuację. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty dajesz nam taką jasność w rozumieniu tej prawdy o grzechu, o naszej kondycji, o naszej sytuacji. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz umocnić nas i dać nam łaskę, że Panie, Twoja łaska nie jest abstrakcją, nie jest teorią, ale jest czymś bardzo praktycznym, jest czymś bardzo bezpośrednio nas dotykającym. Panie, chcemy poprosić Cię i zaprosić Cię, abyś Ty, Panie, wylewał tę łaskę w naszą kondycję, w naszą sytuację, w to miejsce, w którym jesteśmy. Panie, Ty powiedziałeś, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej wylała się łaska, dlatego dzisiaj chcemy szczególnie prosić Cię, Panie, o tę łaskę dla nas, dla naszego narodu, który jest bardzo podzielony, bardzo rozbity, bardzo skłócony, ale chcemy, Panie, też bardzo mocno wstawiać się dzisiaj za te miejsca na ziemi, w których ten grzech w tym momencie wybuchł. Panie, oddajemy Ci ziemię świętą, oddajemy Ci, Panie, konflikt izraelsko-irański, oddajemy Ci, Panie, Ukrainę, oddajemy Ci tą sytuację, która tak mocno dotyka niewinnych ludzi. Panie, proszę Cię, aby Twój pokój się w tym miejscu wylał, aby Twój pokój się tam objawił, Panie, aby to miejsce, miejsce grzechu było szczególnie dotknięte Twoją łaską. Prosimy o to w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Tak, jeszcze błogosławieństwo. Przed błogosławieństwem chciałem powiedzieć, że ci, którzy towarzyszą nam online, zapraszam na Zooma, będziemy się dzielić. Na koniec.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Pana.